Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, znowu jestem w tym nieocenionym spódniku, czyli w propagandówce rosyjskiej. No ale cóż, a jeśli gdzie indziej nie mogę znaleźć materiału, no to szukam go w propagandówkach. I tylko, że proszę nie zapomnijcie Państwo o jednej rzeczy, że ja oddzielam informacje. Staram się oddzielać informacje, w każdym razie staram się oddzielać informacje od omówienia, od komentarza. A tutaj mamy do czynienia po prostu z informacją. No więc, okej. Okay. No, jeśli nie mogę znaleźć tej informacji, a nie mogłem znaleźć tej informacji nigdzie indziej, to po prostu ją biorę za dobrą monetę. Tym bardziej, że... Przepraszam najwięcej. Tym bardziej, że tenże Sputnik powołuje się tutaj na Reutersa i US Navy. Więc raczej można założyć, że te wiadomości są właściwe, prawidłowe. Znaczy prawidłowe, prawdziwe. A więc jestem w Sputniku. Tytuł artykułu: lotniskowcy Carl Winson i Ronald Reagan wracają do domu z dnia 6 czerwca. Cytuję: amerykańskie lotniskowce Carl Winson i Ronald Reagan zakończyły trzydniowe wspólne ćwiczenia i opuściły Morze Japońskie, poinformowała we wtorek telewizja NHK japońska. Lotniskowce odbyły wspólne ćwiczenia wojskowe na Morzu Japońskim po trzech wystrzałach pocisków balistycznych Korei Północnej w ciągu trzech tygodni. Po zakończeniu ćwiczeń oba lotniskowce opuściły Morze Japońskie. Carl Winson udał się do miejsca dyslokacji w San Diego w Kalifornii. Ronald Reagan jest przypisany do amerykańskiej bazy w Yokosuka niedaleko Tokio. Tutaj jest taka historia, że ja z kolei w innym miejscu, to jest mój komentarz znowu, a ja z kolei w innym miejscu czytałem, że Ronald Reagan powinien wrócić do Stanów Zjednoczonych i być podmieniony, a co za tym idzie, być podmieniony przez inny lotniskowiec, bo jego czas dyslokacji w Yokosuka już minął. No ale to jest jakby kolejna historia. Cytuję dalej. Zamiast Carla Winsona patrole w zachodniej części Pacyfiku będzie przeprowadzać lotniskowiec Nimitz. W lipcu Nimitz uda się na Ocean Indyjski, gdzie odbędzie wspólne ćwiczenia z siłami zbrojnymi Indii i Japonii. Następnie lotniskowiec popłynie do Zatoki Perskiej, ale według Ministerstwa Obrony Japonii w razie eskalacji sytuacji na Półwyspie Koreańskim w każdej chwili może zmienić trasę. Dobrze. To wszystko. To, moi Państwo, jest wszystko. Przepraszam. A więc tak. Więc... porządkujmy teraz te informacje, nie komentarze, a informacje. Otóż, jak Państwo wiecie, te obydwa lotniskowce miały za zadanie postraszyć. Znaczy, odbyć te ćwiczenia, prawda? Dobrze. Informacją jest, że miały odbyć ćwiczenia na Morzu Japońskim. Niezwykle rzadko się zdarza, tylko w sytuacjach konfliktowych, gdy dwa amerykańskie lotniskowce w tym samym miejscu odbywają wspólnie ćwiczenia. To miało w oczywisty sposób oznaczać, iż to był sygnał. To miał być sygnał dla Pjongjangu, że Amerykanie poważnie grożą palcem. No i właśnie, poważnie grożą palcem Korei Północnej. I teraz pytanie jest takie. To jest oczywiście przeze mnie sformułowane pytanie. Czy to było grożenie małym palcem w lewym bucie? No, wygląda na to, że z punktu widzenia Korei Północnej tak, to było grożenie. To amerykańskie grożenie było grożeniem małym palcem w lewym bucie. Dlaczego? Dlaczego? Więc po pierwsze, odległość od brzegu Korei Północnej to Morze Japońskie, znaczy Morze Japońskie, może inaczej, usytuowanie Morza Japońskiego jest takie, że odległość od brzegu daje możliwość, od brzegu Korei Północnej, daje możliwość Pjongjangowi zaatakowania tychże okrętów ich rakietami średniego zasięgu bez problemu. Nie wiem, ja nie jestem, jak Państwo wiecie, analitykiem wojskowym i nie będę nim, nie mam zamiaru się wdawać w dywagację, czy te rakiety, z którymi dysponuje Pjongjang, to są rakiety, które poważnie zagroziłyby lotniskowcom amerykańskim, ale ja odnoszę takie dziwne wrażenie, że chyba jednak tak. Albowiem, gdyby było inaczej, to by nie było problemu, prawda? To by te lotniskowce tam zostały i powiedziałbym nawet więcej. Gdyby dowództwo uważało, amerykańskie oczywiście, dowództwo uważałoby, że lotniskowce są bezpieczne, że nic im nie grozi, nie zagraża, to ich ćwiczenia nie skończyłyby się na 3 dniach, tylko być może na pewno trwałyby do dzisiaj. I na pewno trwałyby bardzo długo. Po prostu wywieranie presji poprzez te lotniskowce na Koreę Północną trwałoby do dzisiejszego dnia. Ale skoro te lotniskowce po trzech dniach, jak tutaj napisano, a ćwiczeń opuściły te wody, no to co? To co, ja się pytam? 3 dni zabawy i koniec? Z powodu? No myślę sobie, że jedynym powodem było to, że to po prostu było nieefektywne grożenie. To jest tak, jakby jakiś małolat groził czynnemu komandosowi, że go stłucze. Dokładnie tak samo. Taka sama groźba. No tak, no bo jeśli Pjongjang ma te rakiety średniego zasięgu, a je przecież ma, testuje je, prawda, na okrągło, które mogą zmieść z powierzchni Ziemi zapewne te lotniskowce i ich eskortę, no to ja się pytam, to jaki miałby sens przetrzymywania, narażania się na taką sytuację, narażania tam życia ludzi, to pół biedy, bo to w polityce to się nie liczy, ale narażania się na śmieszność US Navy. No bo tak, proszę Państwa, bo tutaj zaczynamy wchodzić w obszar śmieszności. Albowiem, znaczy i tak, i oni się, i Amerykanie się otarli o ten obszar śmieszności. Bo te 3 dni ćwiczeń, jak oni to nazwali, to jest zawracanie głowy. Te trzy dni miały zagrozić Pjongjangowi, to miało ich postraszyć czymś. Znaczy mieli te lotniskowce razem z eskortą miały postraszyć tych Koreańczyków północnych. Jest rzeczą oczywistą, że te lotniskowce mają gigantyczną siłę ognia. No tak, tylko że ja podejrzewam, że te lotniskowce były bardzo bacznie obserwowane przez wszystkich zainteresowanych, z Chinami łącznie. O ile Koreańczycy północni na pewno nie mają systemu obserwacji, tak mi się wydaje, systemu obserwacji kosmicznej swojego obszaru, o tyle zapewne korzystają z życzliwej pomocy Chin. Mam nadzieję, że tak jest do tej pory. I w związku z tym namierzenie tych lotniskowców przez ich rakiety to naprawdę nie byłby wielki problem. Nie stanowiłoby żadnego problemu. Więc ta historia cała pokazuje jedną rzecz. Po pierwsze, dyplomacja lotniskowcowa się właśnie skończyła. Koniec, kropka. To jest oczywiste. Dyplomacja zastraszana oczywiście. państw, no ale powiedzmy sobie, nie wszystkich państw, to jest jasne. Dyplomacja zastraszania państw typu państw, które są wyposażone w rakiety, po prostu mają uzbrojenie, skończyła się. Czyli Amerykanom jakby odszedł jeden argument w dyplomacji, no bo dyplomacja to również korzystanie z nacisków militarnych. Tutaj to się skończyło amerykańska administracja zrozumiała, że tutaj to nie tędy droga, że tego się w ten sposób nie da się niczego osiągnąć. Tą manifestacją obecności lotniskowców z dużej ilości, olbrzymiej ilości broni. To, jak powiedziałbym, to jest nie pierwszy raz, kiedy ta amerykańska, tego typu amerykańska manifestacja się jakby zawiodła, bo proszę nie zapomnieć, że w czerwcu zeszłego roku przez Morze Południowochińskie przedefilowała flota 200 amerykańskich statków, które stworzyły amerykańską armadę, największą od II wojny światowej. Gdziekolwiek od II wojny światowej. Ta demonstracja miała pokazać Chińczykom, jacy to Amerykanie są groźni. Ja podejrzewam, że chińskie przywództwo doskonale wie, jak groźne jest. Groźna jest US Navy i nie lekceważy niczego. Natomiast jakoś nie wygląda na to, żeby się strasznie przestraszyło tej defilady. Tutaj tym razem mieliśmy znacznie skromniejsze wydanie, ale i państwo jest powiedzmy skromniejsze. Natomiast to znowu nie zadziałało. Czyli w ciągu ostatniego roku mieliśmy dwa takie przypadki, kiedy amerykańska groźba użycia lotniskowców, bo tam oczywiście były lotniskowce, nie pamiętam ile, ale były, amerykańska groźba użycia lotniskowców jakoś znowu nie zadziałała. Tak, to podejrzewam, że to Amerykanom bardzo dużo dało do myślenia. To musiał być ostry policzek, bo jak powiedziałem, wiadomość o tym, że po trzech dniach Ronald Reagan i Carl Wilson opuściły wody japońskie, nigdzie na świecie się nie pojawiła. Znaczy na świecie. Nigdzie w tych żydowskich mediach kontrolowanych przez amerykańskich Żydów się nie pojawiła. No to też o czym świadczy, prawda? Tylko w tym rosyjskim medium. I dlatego też, kończąc już tą historię, dlatego też uważam, że to rosyjskie medium, czyli ten Sputnik, z którego wziąłem tą wiadomość, ale przecież nie tylko tą, a ten rosyjski Sputnik będzie nam chyba towarzyszył coraz częściej, dlatego że jest to w jakimś sensie przeciwwaga dla tej gigantycznej ilości informacji, którą mam, którą my mamy wszyscy, na przykład w polskojęzycznych mediach, które są zupełnie nieobiektywne, które nawet nie starają się być obiektywne, ale nie tylko polskojęzycznych, polskich też. No i to jest nieszczęście, bo jeśli ja muszę, to dla mnie osobiście, proszę Państwa, to jest nieszczęście. Jeśli ja muszę sięgać, ja Polak, polski patriota, człowiek, dla którego Rosja jest utożsamiana z największym zagrożeniem, jakie istnieje dla Polski od kilkuset lat, od przynajmniej 300. Ja, Polak, muszę korzystać z rosyjskiego Sputnika, To wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że wszystko to, co jest wydawane po polsku w Polsce, jest gówno wart. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.